aktualności dnia rozpoczynamy od rozmowy z panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem, historykiem z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Witamy, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, dzisiaj rocznica pacyfikacji kopalni Wujek, 39 lat temu, dokładnie 16 grudnia. Po wcześniejszych zapowiedziach wojska wkroczyły do kopalni i no, w sposób bardzo brutalny, bardzo zdecydowany spacyfikowały protest. Nie obyło się niestety bez ofiar śmiertelnych. Ja chciałbym pana profesora na początek zapytać o to, jak do tego doszło, że tak szybko, bo no 13 grudnia wprowadzono stan wojenny, 13 grudnia, a już 16 grudnia do takich krwawych zajść dochodzi.
No tak, można powiedzieć, że te krwawe wydarzenia w kopalni Wujek, które dzisiaj wspominamy, wiele mówiły, a właściwie wszystko mówiły o władzy komunistycznej, ale także trzeba powiedzieć o tym, że wiele mówiły niestety także o tym, co działo się w Polsce po 1989 roku. O tym jeszcze z pewnością będziemy rozmawiać. Natomiast wracając do pytania ojca, tutaj trzeba powiedzieć, że chodziło o huncie Jaruzelskiego, o zastraszanie społeczeństwa. Kopalnia Wujek, jego krwawa pacyfikacja tej kopalni miała być taką lekcją poglądową dla wszystkich zakładów pracy, które strajkowały, czy na Śląsku, czy na Wybrzeżu, czy w innych miastach, bo społeczeństwo jednak mimo tego zaskoczenia i szoku, jakim było ogłoszenie wprowadzenia stanu wojennego, jednak zareagowało protestami. To nie było potulne schowanie głowy, gdzie protestowali i komuniści chcieli dać taką właśnie lekcję pokazową. Co będzie, jeżeli nie zgodzicie się na tak zwaną socjalistyczną normalizację, bo przypomnijmy, że wprowadzeniu stanu wojennego towarzyszył taki program tak zwanej socjalistycznej normalizacji, czyli próby budowania normalności z pominięciem społeczeństwa. I w największym skrócie to była myśl, która stała za tą zbrodnią, bo tak to trzeba nazwać. Właściwie zielone światło Plutonowi Zomo dał w tym słynnym szyfrogramie szef bezpieki generał Czesław Kiszczak, prawa ręka generała Jaruzelskiego. I no jak wiemy, polała się krew, strzelano, żeby zabić. Bo ofiary, które zginęły wtedy, tych 9 górników, otrzymało ranę w plecy, a więc widać było, że strzelano, aby zabić, a chciano zabić po to, żeby zastraszyć cały naród.
Czyli możemy dzisiaj z perspektywy 40 już niemal lat powiedzieć, że ta akcja była zaplanowana, że to nie jest takie wydarzenie, o którym możemy powiedzieć, że coś poszło nie tak i ci, którzy wydali taki rozkaz, ci, którzy go realizowali, gdzieś tam się pomylili i doszło do tej krwawej pacyfikacji i pojawiły się też ofiary śmiertelne.
Nie, tutaj oczywiście o pomyłce, o jakimś utracie kontroli nie może być mowy, bo to jest wykluczone w całej tej pragmatyce, nazwijmy to zbrodni, którą obserwujemy po 13 grudnia 1981 roku. Zwróćmy uwagę, że przecież podobny styl usprawiedliwiania zbrodni towarzyszył tak zwanemu wyjaśnianiu okoliczności zamordowania błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Też taka propaganda szła, że właściwie to tam jakieś ścieranie się w aparacie władzy, frakcji Jastrzębi, frakcji Gołębi i to była prowokacja i tu chodziło o to, żeby tych, co chcą rozmawiać z Solidarnością, jakoś do kąta zapędzić. Tutaj nie było mowy o żadnej jakiejś walce wewnętrznej. Chodziło, krótko mówiąc, o zastraszanie społeczeństwa w obu tych przypadkach, w przypadku zamordowania księdza Jerzego i jeszcze wcześniej w odniesieniu do tych tragicznych wydarzeń na Śląsku, w kopalni Wujek. Chodziło o to, żeby wprowadzić terror, bo to był akt terroru. Każdy terrorysta ma na celu przede wszystkim zastraszenie, społeczeństwa czy jakiejś tam grupy doktora, która ma to oglądać i w ten sposób realizować swój cel. A celem komunistów było wybicie Polakom z głowy tego dążenia do niepodległości, bo przecież wtedy ruch Solidarności był taką, można powiedzieć, wielką ogólnonarodową konfederacją Polaków dążących do wolności. I to dążenie do wolności, to pragnienie wolności miało być utopione we krwi i wybrano Śląsk. Także to nie był przypadkowy wybór, bo komuniści doskonale pamiętali lekcje z 1980 roku, bo przyłączenie się Śląska, Kopalń, Górników i Hutników do fali sierpniowych strajków było tym, można powiedzieć, jakby przeważyło masę krytyczną, to znaczy dołączenie się Śląska do Wybrzeża, tak mówiąc obrazowo, wtedy w sierpniu 80 roku sprawiło, że komuniści zorientowali się, że już dalej tak być nie może, to znaczy będą musieli pójść na jakieś ustępstwa, oczywiście tymczasowe, bo jak wiemy już w momencie podpisywania porozumień sierpniowych w 80 roku trwały tajne prace nad metodologią wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, ale doskonale zapamiętano właśnie, że górnicy, których jak pamiętamy w okresie gierkowskim propaganda PRL-owska otaczała takim swoistym kultem, chciano z nich zrobić jakieś takie specjalne dziecko socjalizmu, jednak okazało się, że nie dali się przekupić, prawda, że górnik przede wszystkim czuł się Polakiem i dążył tak jak wszyscy inni do wolności i to dążenie, tak jak mówię, miało być utopione we krwi na oczach wszystkich. I taki był sens tego z punktu widzenia reżimu komunistycznego, tego co wydarzyło się 39 lat temu w kopalni Wujek.
Panie profesorze, ocena stanu wojennego, ogłoszenia stanu wojennego, to również do niedawna jeszcze była kwestia dyskusyjna, a nawet dzisiaj pojawiają się osoby również na naszej antenie, czasem mamy takie programy nocne, refleksyjne, pojawiają się głosy osób, które dalej twierdzą, że to był pewien przymus, że była groźba reakcji czy interwencji wojsk Układu Warszawskiego czy wprost Związku Radzieckiego. Jak dzisiaj na to patrzymy? Czy taka groźba była, czy to są tylko takie próby odsunięcia odpowiedzialności od Wojciecha Jaruzelskiego na przykład?
Większość dostępnych źródeł poświadcza, że akurat zimą 1981 roku groźby takiej interwencji wojsk Układu Warszawskiego, przede wszystkim Armii Sowieckiej, nie było. Jeżeli ona była realna, to bardziej pod koniec 80 roku, tak przynajmniej na obecny stan wiedzy, materiałów źródłowych, jakie dysponujemy, możemy powiedzieć. Warto zresztą zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o zbrodni, która miała miejsce 39 lat temu na Śląsku, to właściwie my do momentu, kiedy nie będziemy mieli w pełni dostępu do archiwów sowieckich czy postsowieckich, też nie będziemy znać pełni tła tej decyzji o strzelaniu do górników wtedy 16 grudnia 81 roku, bo być może dyrektywy towarzyszy sowieckich były takie do Jaruzelskiego, że musicie towarzyszu dać lekcję poglądową, żeby okiełznać te protesty, a ponieważ jak wiemy z całej biografii generała Jaruzelskiego, on był posłusznym wykonawcą poleceń płynących z Moskwy, być może też tak było w grudniu 81 roku, wtedy 16 grudnia. Nie wiemy, ponieważ nie mamy jeszcze w pełni dostępu właśnie do tych archiwaliów dotyczących właśnie tej kwestii, a to jest kwestia kluczowa, ale tak, ojciec tu podjął ważną, bardzo ważną sprawę, która odnosi się do tej kwestii, o której wspomniałem też na początku, że tragiczne wydarzenia w kopalni Wujek pokazują też dużo o stanie mentalności tych elit politycznych, kulturowych, które tworzyły III Rzeczpospolitą po 1989 roku. Przecież przez długie lata byliśmy świadkami właściwie takiej gorszącej w sensie społecznym bezkarności sprawców, bezpośrednich sprawców tej zbrodni, a więc tych, którzy strzelali, ale też mocodawców. Mało tego, ci mocodawcy, tutaj skoncentruję się tylko na dwóch, na generale Jaruzelskim i jego prawej ręce, generale Kiszczaku, oni byli nie tylko, że otaczani bezkarnością, ale swego rodzaju kultem. No, przypomnijmy sobie, że Gazeta Wyborcza nazywała tych generałów ludźmi honoru, prawda? Ludzie honoru, którzy kazali strzelać do bezbronnych górników, ale także, jak wiemy, innych robotników w innych miastach w Polsce właśnie w ramach tak zwanej socjalistycznej normalizacji. I o tym także trzeba pamiętać, że tej prawdzie, ta prawda o tragicznych wydarzeniach w kopalni Wujek musiała od początku zmagać się z relatywizowaniem, z kłamaniem o tej prawdzie. I to kłamstwo niestety właśnie nie skończyło się wraz z oficjalnym upadkiem komunizmu, ale stało się może nawet jeszcze bardziej niebezpieczne po 1989 roku. Właśnie takie różne subtelne relatywizowania, że właściwie ten stan wojenny, no to nie było nic takiego, no oczywiście no, kilkanaście osób zginęło, ale przecież były przypadki w XX wieku w Polsce, gdzie więcej osób ginęło, przy czym zapomina się, że przede wszystkim chodziło o stłamszenie właśnie tego polskiego pędu do wolności, polskiej no, chęci wybicia się na niepodległość drogą pokojową. To właśnie ta droga pokojowa znalazła swój taki kontrast w postaci właśnie agresji reżimu komunistycznego wobec społeczeństwa, którym rządził ten reżim. I to jest to zakłamanie tej prawdy historycznej jest i było jest ciągle bardzo niebezpieczne. Zwróćmy uwagę przecież, że właściwie za każdym razem, kiedy do Polski przybywał święty Jan Paweł II, czy w okresie komunizmu, czy po 1989 roku, on przypominał o tych także najnowszych kartach historii Polski, o tym czasie, kiedy, jak mówił, polscy katolicy byli wpędzeni do wielkiego getta na miarę narodu, prawda? Do tego, że przypominał o tym prześladowaniu, o tym, ile władza ludowa wytoczyła krwi właśnie robotnikom. Te jego piękne słowa, które w 1997 roku mówił przy krzyżach poznańskich, przy pomniku poznańskiego czerwca do polskiej młodzieży. I tak na marginesie można powiedzieć, że również dlatego dzisiaj święty Jan Paweł II jest niewygodny dla wielu, ponieważ on oprócz tego, że no, był wielkim pasterzem Kościoła, no, był także wielkim nauczycielem historii, także tej historii PRL-u, która po 1989 roku w Polsce niestety stała się obiektem różnych propagandowych zabiegów, tak aby zrelatywizować prawdę o komunizmie, aby przedstawić ją, jak mówił były rzecznik prasowy właśnie tej junty odpowiedzialnej za tragedię w kopalni Wujek, a tak dzisiaj uważany za autorytet różnych środowisk tak zwanych postępowych. Otóż ten były rzecznik prasowy rządu perelskiego właśnie miał taką tezę, że wszyscy byli umoczeni, prawda? Wszyscy byli gdzieś tam skażeni tym komunizmem. Otóż takie wydarzenia jak właśnie to, o którym mówimy, te krwawe stłumienie protestów w kopalni Wujek pokazuje, że była jasna granica między dobrem i złem.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, abyśmy o tym nigdy nie zapominali. Pozdrawiam, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, był naszym gościem.